bardzo przydać może się najbliższym, tylko jak go sporządzić w zgodzie z przepisami?
Musi on być w całości napisany pismem ręcznym przez testatora, czyli nawet jeżeli ktoś się obawia, że ma brzydki charakter pisma i wolałby to wydrukować na komputerze, to taki testament nie będzie ważny. Do wyboru pozostaje nam jeszcze testament w formie aktu notarialnego i tutaj oddajemy się w ręce prawnika, notariusza.
Anna Rokicińska opowie o tym, kto testament sporządzić powinien, jak to zrobić, a naszym gościem po 17.30 będzie notariusz Joanna Matecka-Kotecka, którą Ksenia Marczak zapyta o to, dlaczego testament bywa bardzo ważny i z jakimi problemami mierzą się osoby, które straciły kogoś bliskiego, kto testamentu nie pozostawił. A na koniec, uwaga, będą zatrudniać tylko gdzie i kogo.
W ogóle samo to ożywienie to też oczywiście zawsze jest kwestia wielu znaków zapytania.
Lipiec tego roku pod względem liczby ofert pracy był najsłabszy od 2020 roku, czyli od czasów pandemii.
Olga Bobienko opowie o tym, w jakich branżach przybędzie najwięcej miejsc pracy. Z końcem roku poprawi się sytuacja w opiece zdrowotnej i farmacji. A moim gościem będzie Agnieszka Adamiec z Manpower Group. Po 18.30 porozmawiamy o tym, dlaczego niektóre firmy zapowiadają wzrost zatrudnienia, gdy w tym samym czasie inne firmy w tych samych branżach planują redukcję. 224, 280, 280, a do tego jeszcze adres popołudniemałpanowyświat.online oraz grupa facebookowa, grupa otwarta, choć zamknięta, bo tylko dla osób patronujących.
Minut po 16, środa, 10 dzień września 2025 roku, a Sojusz Północnoatlantycki uruchamia artykuł 4 paktu. To oczywiście reakcja na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Wiele wskazuje na to, że rosyjskie. Premier Donald Tusk w Sejmie informował dziś, że pierwsze maszyny przekroczyły granicę wczoraj po 23.30, ostatnie dziś po 6.30. Szef rządu podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie
bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez lotnictwo polskie i sojusznicze. Zapewniał też, że nie ma powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale to prowokacja, która jest nieporównanie bardziej niebezpieczna z punktu widzenia Polski niż dotychczasowe działania. Zastrzegał Donald Tusk. Co dokładnie to oznacza w ustach premiera? O to zapytamy Klaudiusza Slezaka. Co wiemy na pewno na tę chwilę, bo co zresztą sami Państwu zalecamy, czerpiemy źródło raczej z... Czerpiemy informacje raczej ze sprawdzonych źródeł. Tak właśnie robi nasz redakcyjny kolega. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. No tak, staramy się czerpać ze sprawdzonych źródeł. Znaczy nawet nie staramy się, robimy to po prostu. Mhm. Słuchać komunikatów oficjalnych. Choć dodajmy, że a propos tych oficjalnych komunikatów też trwa dyskusja. Czy one nie powinny być na przykład szybciej?
O alercie RCB była taka dyskusja prowadzona od rana, tak. Czy chcieliby Państwo takie powiadomienie na przykład o północy otrzymać, że właśnie wleciały nad Polskę rosyjskie drony?
Dobrze, to co wiemy na pewno? Wiemy na pewno już w tej chwili, że jeszcze dzisiaj ma się odbyć rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. On był o tę sprawę pytany wczesnym ranem czasu polskiego, natomiast wtedy nie zareagował. Teraz już jest rano czasu amerykańskiego, czy w Stanach Zjednoczonych, może tak, i już ma podobno dojść do rozmowy Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim. To informacja sprzed kilku chwil. Wiemy też, że uruchomiono artykuł 4 NATO. Podkreślam, artykuł 4, nie artykuł 5, choć one są blisko siebie. Często mówimy o tym artykule 5, że on najbardziej nas chroni. Bo ten artykuł 5 mówi już o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czyli to już jest działanie obronne, które czasem też oznacza oczywiście atak państw natowskich. Artykuł 4 jest wstępem do uruchomienia artykułu 5. Taka jest procedura. I kraj, który czuje, że może zostać zagrożona jego integralność terytorialna na przykład, czyli po prostu czują władze tego kraju zagrożenie, wnioskują o uruchomienie tego artykułu 4, wnoszą o to, wtedy NATO ten artykuł 4 uruchamia. To oznacza bliskie konsultacje. Oczywiście my jako członkowie NATO konsultujemy się z innymi państwami członkowskimi, ich żołnierze są na naszym terytorium, ale jak mówię, procedura jest taka, że najpierw ten artykuł 4, potem ewentualnie 5. O powadze sytuacji niech świadczy to, że od kiedy powstało NATO, a przypominam, że było to po II wojnie światowej, rok 49, jeżeli dobrze pamiętam, to ten artykuł 4 był uruchomiony tylko 7 razy. Więc nie jest to sytuacja zwyczajna, że się ten artykuł 4 uruchamia i że jakieś państwo natowskie zgłasza i mówi, że czuje się zaniepokojone sytuacją. My faktycznie zgłaszaliśmy już czy rozpoczynaliśmy procedurę uruchomienia tego artykułu 4. Tak było w roku 22, czyli pełnoskalowa wojna i napad Rosji na Ukrainę. Tak było w roku 14, kiedy też został uruchomiony ten artykuł 4, kiedy Rosja napadła na Krym. I wtedy, kiedy zaczęły się te operacje rosyjskie z tego czasu, powiedzmy z tych ostatnich lat. No więc, ale jak podkreślam, jest to cały czas sytuacja jednak ekstraordynaryjna. O, tu w Sejmie będą nam przez chwilę dzwonki umilały naszą rozmowę. Na tyle sytuacja wydawała się poważna ze strony wojskowych także i tego, co oni widzieli na radarach i jak reagowali, że postanowili w środku nocy zadzwonić do Biura Bezpieczeństwa Narodowego i do prezydenta Karola Nawrockiego, zwierzchnika Sił Zbrojnych. Budząc go w środku nocy, ten pojechał najpierw do wojskowych, a potem sam zaprosił premiera, tam u wojskowych spotkał się z premierem, a potem sam zaprosił premiera właśnie do Biura Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze o 6 rano, też żeby najświeższe informacje uzyskać i koordynować działania.
Ja o całej sytuacji dowiedziałem się około godziny 3 w nocy, pozostając w stałym kontakcie zarówno z panem ministrem Sławomirem Cęckiewiczem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pozostając od samego początku w kontakcie z ministrem obrony Narodowej, panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także, co najważniejsze, z dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych, generałem Kliszem, który dowodził całą operacją, i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, panem Wiesławem Kukułą. Po analizach telefonicznych całej sytuacji podjąłem decyzję o odwiedzeniu Centrum Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie pan generał Klisz przedstawił mi kompleksową sytuację na temat kompleksowego ataku dronów. W dowództwie operacyjnym spotkałem się także z panem premierem Donaldem Tuskiem. Tam podjąłem decyzję o zorganizowaniu specjalnej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka narada odbyła się o godzinie 6:30.
Dodajmy też, że jeszcze wcześniej rano nie było wiadomo, ile dokładnie tych statków powietrznych, dronów wleciało w naszą przestrzeń powietrzną. Mówiło się o kilkunastu, nawet kilkudziesięciu sztukach. Potem, w miarę upływu czasu, dopiero te informacje do nas dochodziły. Zresztą Karolina Gołecka, czyli rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeszcze przed południem miała konferencję prasową. Wtedy mówiło się o 7 znalezionych obiektach, chociaż było wiadomo, że ich pewnie jest więcej. Przed południem te miejscowości wymieniała tak.
Mamy znalezionych 7 dronów i jedne szczątki pocisków. Zamość, miejscowość Cześniki, tutaj odnaleziono jeden dron. Biała Podlaska, miejscowość Czosnówka, również jeden dron. Miejscowość Wyryki, jeden dron plus uszkodzony budynek. O tym też państwo już informowaliście. Tutaj oprócz jednego uszkodzonego budynku mamy uszkodzony jeden samochód osobowy. Miejscowość Krzywowierzba, Kolonia, odnaleziony przez policję jeden dron. Miejscowość Wychalew, jedne szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia. Radzyń Podlaski, miejscowość Wochyń, jeden dron. Oprócz tego województwo łódzkie, tutaj informacja przekazana przez Komendę Wojewódzką Policji. Opoczno, miejscowość Mniszków, odnaleziony jeden dron. I Olsztyn, Elbląg, miejscowość Olesno, jeden dron. Łącznie 7 dronów, jedne szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia. Pamiętajcie, sytuacja jest dynamiczna i oczywiście możemy mieć kolejne informacje o kolejnych znaleziskach.
Kilkadziesiąt minut temu, o pół godziny, pojawiła się nowa informacja dotycząca tego, jakie szczątki znaleziono, z ilu dronów już znaleziono w 10 miejscowościach. Ja jeszcze raz się powtórzę. Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba, Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wochyń, Wychalew, Wyryki, Zabłocie, Kolonia. Jedne to niedaleko Opoczna, jedne niedaleko Elbląga, więc to nie jest tylko przy wschodniej granicy, zawędrowały zdecydowanie dalej niż okolice wschodniej granicy. Wspomnieliśmy o tej dyskusji na temat tego, kiedy pojawiły się alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Tak.
Ja osobiście dostałem jakoś przed godziną 9:00, czyli no już kilka godzin po tym, jak ta cała operacja zestrzeliwania, bo zakończyła się po godzinie 6:00, się zakończyła. W MSWiA, który jest odpowiedzialny za wysyłanie tychże alertów, bo jemu podlega to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jego rzeczniczka tłumaczą to tak.
Zawsze komunikat RCB jest wydawany i decyzja o wysłaniu takiego komunikatu do mieszkańców w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie, w tym przypadku oczywiście, w tej konkretnej sytuacji, o której mówimy, gdyby było zagrożenie życia i zdrowia. Proszę sobie wyobrazić, że wysyłamy komunikaty, czy RCB wysyła komunikat do mieszkańca o godzinie 2-3 w nocy. Czy pan się zastanowił, jaka mogłaby być reakcja połowy społeczeństwa, gdzie nie było konieczności ucieczki, ewakuacji, wychodzenia z domu? Ja myślę, że taki komunikat u części mieszkańców, obywateli Polski, spowodowałby kompletną panikę i reakcję na wyrost pod wpływem emocji. Jest to rzecz naturalna, jesteśmy ludźmi, reagujemy emocjonalnie. Ja szczerze mówiąc, gdybym dostała jako obywatel taką komunikację, to pomyślałabym sobie, że muszę pakować dzieci, brać samochód i uciekać z kraju.
Także takie jest wytłumaczenie. Nie wiem, czy dla wszystkich przekonujące, bo ja słyszałem i czytałem bardzo dużo komentarzy jednak, że przydałby się taki SMS, taki alert wcześniej. Trwają też dyskusje nad tym, czy jednak nie powinno to być bardziej sprzężone, na przykład z systemem M-Obywatel, który by informował o tym, co się dzieje i jak wygląda sytuacja w danej chwili, a nie dopiero po tym, jak wszystko zostanie już zneutralizowane czy uprzątnięte. Choć oczywiście argumenty za tym, żeby ludności nie straszyć, też są jakimiś argumentami. Dzisiaj też tutaj w Sejmie przesunięcie tego wszystkiego, co tu miało się dziać. Tak zwana ustawa ukraińska, ona tutaj miała dzisiaj grać pierwsze skrzypce, ale oczywiście w związku z rozwojem sytuacji zostało to wszystko przesunięte. Do Sejmu przyjechał premier, żeby posłom, no i opinii publicznej, nam wszystkim przedstawić te najważniejsze informacje. On potwierdził właśnie liczby tych 19 obiektów latających, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną. Potwierdził to wszystko, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli uruchomienie wszystkich procedur, zestrzelenie, to wszystko, co słyszeliśmy. Uspokajająco premier, choć też dodajmy, że no, sytuacja jest, co podkreślamy od samego początku, jest bardzo poważna.
Nie mamy wątpliwości, że zarówno budzenie chaosu, paniki, niepokoju, podziałów politycznych w Polsce, jak i bezpośredni związek z manewrami Zapad, to jest coś więcej niż manifestacja i to jest coś więcej niż prowokacja. Chcę bardzo mocno podkreślić, nie ma dzisiaj powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale nie ulega wątpliwości, że ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny z punktu widzenia Polski niż wszystkie pozostałe, wszystkie wcześniejsze. I dlatego mam nadzieję, że wszyscy serio potraktujemy te nasze wspólne z prezydentem apele. Tak podkreślam i pan prezydent podkreśla naszą jedność w tej kwestii, bo liczymy na to, że ten dwugłos, nie zawsze przecież jesteśmy, nie zawsze działamy w harmonii, będzie działał także otrzeźwiająco na najbardziej rozemocjonowanych, czy komentatorów, czy polityków szukających niepotrzebnie w takiej sytuacji pola do wewnętrznych konfliktów czy sporów. One są na dzisiaj wykluczone i jestem przekonany, że państwo także to rozumieją.
Dodajmy, że a propos tych politycznych sporów, one tu oczywiście są, nie wygasły, trochę bardziej stonowane. I o ile słyszymy, że współpraca pomiędzy tak zwanym małym i dużym pałacem, czyli kancelarią premiera i pałacem prezydenckim, dzisiaj układa się bardzo dobrze i merytorycznie, o tyle Prawo i Sprawiedliwość oczywiście tutaj krytycznie wobec działań rządu, jeżeli chodzi o nasze uzbrojenie, że zawiesili programy, że przecież Prawo i Sprawiedliwość zostawiło w lepszym stanie armię niż teraz, że wycofują się ze wszystkiego, to słyszymy. Rząd oczywiście odpowiada, że to nieprawda, że dopiero oni modernizują armię i że dopiero oni wzięli się na poważnie za zakupy, bo to, co zostawiło po sobie Prawo i Sprawiedliwość, to bardzo dużo tylko prezentacji, ale niewiele z tego wynikało. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało ustami byłego premiera Mateusza Morawieckiego chociażby to, żeby wprowadzić podatek bankowy, z niego miliardy zarobione przeznaczyć na kwestie uzbrojenia czy właśnie obrony przeciwdronowej, no i w końcu na to, żeby wziąć się poważniej za kwestie sankcji nakładanych na Rosję. Zamknięcie nieba byłoby jedną właśnie z takich sankcji, która by Rosję zabolała, mówił Mateusz Morawiecki.
Domagam się również natychmiastowego zamknięcia polskiego nieba dla rosyjskich turystów, którzy nad naszymi głowami latają sobie do Turcji, do Egiptu czy do Emiratów Arabskich i tam sobie spędzają wakacje. Domagam się zamknięcia nieba dla rosyjskiego cargo, czy dla cargo, które przylatuje do Rosji. To byłby potężny cios w gospodarkę rosyjską. Ba, domagam się od obecnego premiera zwołania Rady Europejskiej natychmiast, tak jak zrobiłem to ja w czasie, kiedy byłem premierem i Polska nie pełniła wtedy prezydencji, zwołania Rady Europejskiej, na której zażąda również od Unii Europejskiej i ja tego domagam się od Komisji Europejskiej, żeby natychmiast zamknąć europejskie niebo dla rosyjskich przewoźników i dla tych wszystkich, którzy latają do Rosji. Nie, może nie tyle dla rosyjskich przewoźników, bo tutaj w większości to niebo jest zamknięte, tylko dla tych przewoźników z państw trzecich, którzy latają do Rosji nad europejskim niebem. Byłby to mocny cios w gospodarkę Rosji.
Dodajmy, że głos zabrał też szef NATO. Mówił o tym, że NATO będzie bronić całego terytorium swojego, no i że Rosja działa bezmyślnie, Mówi, że jego komunikat do Putina jest taki: przebij tę wojnę. Będzie też, i to w najbliższych minutach już, spotkanie online oczywiście, rozmowa premiera Donalda Tuska z prezydentami Zełańskim, Macronem, sekretarzem generalnym NATO właśnie Markiem Rutte i premierami Giorgio Meloni i Kierem Starmerem, czyli Włochy i Wielka Brytania. To spotkanie ma się, powinno się właśnie rozpoczynać, taką informację podał rzecznik rządu Adam Szłapka. Oczywiście do MSZ-u, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszego, też wezwany przedstawiciel ambasady rosyjskiej. No nie zdziwi cię pewnie informacja, że on wyszedł, otrzymał notę protestacyjną, ale cały czas jest zdania, że nie ma żadnych dowodów, żeby to były rosyjskie drony.
Tak.
I o co w ogóle w tej sprawie nam może chodzić? Najpierw trzeba udowodnić, że to Rosja, a nie na przykład Ukraina, te drony wysłała, twierdzi przedstawiciel Kremla.
Co ciekawe, wielu nadawców, użytkowników publikujących treści w mediach społecznościowych, chyba z terytorium naszego kraju, tak sądzę przynajmniej, pisze podobne rzeczy. Dziwnie się to zbiega. Dziwnie to ze sobą
sporo komentatorów
łączy,
którzy, no nie mówię o anonimowych trolach, bo to wiadomo, ale którzy pod imieniem i nazwiskiem piszą zupełnie serio o tym, że taka sytuacja opłaca się Ukrainie i pewnie gdzieś tam między wierszami się przewija, że to oni sprowokowali.
Tak, nie polecamy Państwu poszukiwania takich informacji w sieci, bo to, co jeszcze się tam mówi albo jest jeszcze mówione, może zaskoczyć. Dlatego życzymy w tym dniu, który pewnie od rana sprawia, że wiele osób nie czuje się komfortowo. Życzymy Państwu jednak jak najwięcej spokoju i sprawdzone informacje chcemy publikować na antenie Radia Nowy Świat. Publikujemy, co podkreśla Klaudiusz Slezak, dzięki także jego pracy, za którą dziękujemy już dziś, bo 16.30 właśnie kliknęła,
bardzo
piknęła.
Dziękuję.
Być może tego nie słyszałeś, ale mi kliknęło. Bardzo dziękujemy. Poszukiwacze politycznego złota, przy okazji polecam podcast Ekstra, w którym Katarzyna Kasia i Klaudiusz Slezak właśnie komentują bieżące wydarzenia, nie tylko w polityce krajowej, jak zawsze. A my wracamy do części muzycznej, żeby za chwilę przejść do części synoptycznej. Pierwsza dziś prognoza pogody za 3 minuty. Na razie może byśmy jakimiś bębnami ponawalali?
Sponsorem prognozy pogody jest leonardoteam.pl. Profesjonalne i bezpieczne latanie paralotnią dla każdego.
Pogoda.
Pan Piotr podpowiada, panie redaktorze, to nie zegarem panu kliknęło, tylko najprawdopodobniej coś w kręgosłupie. Każdy dostaje takie znaki, na jakie sobie zasłużył, a ja wciąż upieram się i zostanę przy swoim, to musiało być coś zegarkowego, kręgosłup ma się nieźle, chyba że to dopiero nastąpi. Natomiast z nad Polski, bo przecież o pogodzie miałem opowiadać przede wszystkim, z nad Polski wywiewane jest powietrze o cechach kontynentalnych. Jego miejsce zajmie niebawem powietrze polarne o cechach morskich, które nawiasem mówiąc te cechy morskie będzie powolutku tracić. Deszczowo dziś na północnym wschodzie i na południowym zachodzie kraju. O, tam bardzo deszczowo. Opady przesuwają się w kierunku północno-wschodnim. Pojawiły się także burze z porywistym wiatrem do 50, a nawet 60 km na godzinę. Najchłodniej w Zakopanem prawie 20 stopni, a najcieplej w Ustce ponad 25. Nocą znad wschodnich Niemiec, Czech i Słowacji przyleci do nas aktywny, chłodny front atmosferyczny. Wraz z nim strefa silnych opadów deszczu spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy i to w 3 godziny, a na krańcach zachodnich mogą pojawić się burze z porywistym wiatrem do 70 km na godzinę. Temperatura wieczorem spadnie do 15-17, a w górach nawet poniżej 10 stopni Celsjusza. O poranku popada od Pomorza po Karpaty i roztocze, a jutro deszczowe chmury będą się przemieszczać na północny wschód, nad Mazury i Suwalszczyznę. Deszcz pojawi się także na południowym wschodzie.